Browar Marias, na Zgrzyt. Mam okazję rozmawiać przed koncertem z Pawłem Sołtysem, czyli Pablo Pawo, lider zespołu Pablo Pawo i Ludziki. Działa też solowo, też z zespołem Wawa Muffin. Długo by tutaj tak naprawdę wymieniać. Cześć, witaj.
Cześć, dzień dobry.
Który to będzie dla Ciebie koncert w Olsztynie wraz z Ludzikami?
A, to jest pytanie z serii trudnych. Nie wiem, myślę, że około 6-7, tak bym to oceniał, ale nie jestem pewien, bo oczywiście przyjeżdżamy jesienią zazwyczaj właśnie tutaj albo w jakieś miejsce, ale bywaliśmy też latem kilkakrotnie. Graliśmy też na Green Festiwalu, który właściwie jest pod Olsztynem, tak, ale jest uznawany za olsztyński, więc chyba to jest 7-8 koncert, coś takiego.
A pamiętasz pierwszy występ w tym miejscu?
Wiesz co, ja pierwszy raz byłem w Olsztynie, jeszcze grałem Sound Systemy dawno, dawno temu w miejscówce, która się nazywała Boomtown. Nie wiem, czy pamiętasz, to już zburzony jest ten budynek podobno. 20 parę lat temu byliśmy u Betty, bo Betty to prowadziła, nasza koleżanka ze zjednoczeniem Sound System, i to był mój pierwszy raz w Olsztynie wtedy.
Byłeś kilkukrotnie wraz z Ludzikami, więc muszę Cię spytać, co sądzisz o olsztyńskiej publiczności?
Wiesz co, my się chyba bardzo lubimy tutaj z warmińską publicznością, bo oczywiście to są ludzie nie tylko z Olsztyna, tylko zazwyczaj przyjeżdżają też z okolic jakichś, nawet z Mazur, więc to się jakoś tam miesza. To jest w ogóle trochę tak, że w tych teoretycznie mniejszych miejscowościach, oczywiście Olsztyn nie jest małym miastem, ale w porównaniu tam do Wrocławia, Poznania i tak dalej, Krakowa, to ludzie są bardziej w ogóle, powiedziałbym, napaleni na muzykę, bardziej chłonni. I my lubimy tego typu koncerty. Mam takie wrażenie, że od początku do końca i ludzie, którzy przyszli na koncert, wiedzą, po co przyszli, i my na scenie też się czujemy podobnie wtedy.
Czy Olsztyn mógłby być dla Ciebie drugim domem, gdybyś się zdecydował?
Pewnie tak, to jest piękne miasto. Ja lubię, jak jest, wiesz, sporo starych cegieł, a akurat w Olsztynie nie ma z tym problemu, jeśli chodzi o stare, zabytkowe budynki. Nawet teraz jesteśmy w takim półzabytkowym, bo odbudowanym oczywiście, ale zabytkowym budynku. Jest rzeka, jest łyna, są fajni ludzie, więc pewnie tak. Natomiast z drugiej strony muszę się przyznać, że ja sobie w ogóle umiarkowanie wyobrażam życie gdziekolwiek poza moim miastem, bo jestem z nim dosyć mocno związane emocjonalnie.
26 września minęło równo 15 lat od debiutanckiej płyty grupy Pablo Pawo i Ludziki, czyli Telehon. No i z tej okazji czas na malutką podróż w przeszłość. Jak wspominasz pracę nad debiutem, można powiedzieć?
Wiesz co, to było śmieszne, bo my trochę nie wiedzieliśmy, co chcemy i co robimy. Robiliśmy to na początku tak naprawdę jako trochę płytę taką hip-hopową bardziej, czy awangardowo hip-hopową. Taki mieliśmy wtedy pomysł. I robiliśmy to we trójkę, czyli robiłem to ja, Emil Wojtczak i Andrzej Giegiel, zwany jako DJ Zero. I właściwie większość tej płyty zrobiliśmy we trzech, a potem się zorientowaliśmy, że trochę nam brakuje rzeczy. I tam wzięliśmy Sermicha, który od wielu lat teraz pracuje z Tedę jako trębacza i klawiszowca. Potem stwierdziliśmy, że potrzebujemy jednak gitarzysty, więc sięgnęliśmy po Rafiego Kazana z mojego przyjaciela z Wawa Muffin. Potem po Kubę Kinsnera, perkusistę, i nagle się okazało, że mamy zespół. A na początku to w ogóle miała być taka raczej studyjna rzecz. I też zupełnie ja nie wiedziałem wtedy, bo Wawa Muffin wtedy sobie radziło świetnie. Było bardzo popularnym zespołem. Ja raczej to zrobiłem na zasadzie, że mam dużo piosenek czy pomysłów na piosenki, które nie są reggae. W związku z tym trzeba zrobić taką płytę. No a potem się okazało, że to jakoś działa. Zagraliśmy pierwszą trasę, drugą, trzecią. Potem wydaliśmy drugą płytę dosyć szybko, też przez przypadek. Już nie chcę mi się opowiadać tam wszystkich szczegółów, ale ta płyta naprawdę powstała trochę przez przypadek. No i tak już 15 lat i właściwie dzisiaj muszę powiedzieć, że to dla mnie jest najważniejszy zespół. Tak się najbardziej z nim identyfikuję i to są moi tacy też najbliżsi koledzy muzyczni, więc lecimy do przodu.
Lecicie do przodu, ale pozostając jeszcze przy Telehonie, co sprawiło, że płyta przyjęła się bardzo dobrze i fani słuchają z sentymentem i nie tylko?
To jest po prostu dobra płyta, no. Dobre teksty, dobra muzyka. Nie, prawda jest taka, że my chyba trafiliśmy też w odpowiedni moment. To znaczy, że to już nie było stricte reggowe czy ragowe granie, tylko gdzieś tam ono się rozbijało po różnych okolicach muzycznych. Myślę też, że był dobry singiel, w sensie ten pierwszy telefon tytułowy, który jakoś tam ludzi porwał, był fajny teledysk, który zrobił nasz kolega Michał Rusinek z Opola. Nie wiem, najtrudniej jest oceniać siebie, wiesz, to raczej musiałbyś zrobić taką sondę właśnie wśród słuchaczy dzisiaj na koncercie, dlaczego płyta Telechon była warta, bo mi jest tak trudno powiedzieć, ja pamiętam, że byłem zdziwiony, to znaczy wydawało mi się, że ta muzyka jest dosyć hermetyczna i niekoniecznie to będzie przebojowy album, a się okazało, że ludzie to kupili, nie w sensie, że kupili płytę, bo to też, ale też, że kupili to mentalnie i jakoś to trwa.
Patrząc na dzisiejsze czasy, czy ekipa zmodyfikowałaby brzmienie debiutanckiej płyty, czy raczej zostawiłaby to, co jest?
W sumie myślę, żeby zostawiła, bo tam jest bardzo dużo rzeczy zrobionych takich brudnych sampli, brudnych pomysłów muzycznych, które właściwie dopiero 7-8 lat później po tej płycie weszły do mainstreamu, na przykład w Stanach Zjednoczonych. To znaczy ta płyta w jakimś sensie była wizjonerska. My żeśmy tam parę rzeczy zrobili wcześniej niż to weszło do głównego obiegu, bo też słuchaliśmy być może takich rzeczy nieoczywistych. Nie, ja w ogóle jestem przeciwny zmienianiu muzyki, która została już nagrana. Nie? Bywa tak, że zespoły różne, często bardzo znane, chcą jeszcze raz nagrać, nie wiem, pierwszą albo drugą płytę, bo uważają, że no, nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy tam sprzętu i tak dalej. To nie działa. To znaczy ta emocja, z którą nagrywasz daną płytę, ona jest przypisana do tego miesiąca, do tego roku, do tego czasu, do tego wieku, który ty masz, tak? Bo trudno się cofnąć. Mi na przykład to w ogóle nie ma sensu, żebym ja znowu miał 30 lat, tak? I nagrywał tą pierwszą płytę. Nie. Ona jest taka, jak powinna być.
Twoja ulubiona piosenka z Telechonu?
Wiesz co, dużo lubię piosenek z Telechonu. To ja rzadko słucham swoich płyt, więc co pewien czas, jak mi córka każe tam puścić coś, to się okazuje, że nagrałem jakieś piosenki, o których zapomniałem. I ja myślę, że Ale to jest moja ulubiona piosenka z Telechonu.
2024 to można powiedzieć rok jubileuszowy u Ciebie, bo 15-lecie Telefonu, ale też 10-lecie Poloru, w którym powiedziałbym dotarłeś do większego grona odbiorców, a także 10-lecie debiutu solowego Tylko. Którą płytę bardziej wspominasz? Polor czy Tylko?
Wiesz co, to trudno ocenić, bo to są zupełnie różne rzeczy. Tylko, jak sama nazwa wskazuje, to jest Tylko Pablo Pavo. Ja to nagrywałem z moim ówczesnym kolegą Olkiem, Aleksandrem Olakiem, ale właściwie tam jestem ja, gitara i jakieś drobne dodatkowe instrumenty. Więc to była taka rzecz minimalistyczna i tu z kolei w ogóle nie spodziewałem się, że ludzie będą tego słuchać. To było raczej spełnienie moich jakichś tam ambicji i marzeń. A Polor bez wątpienia to była płyta, która przeniosła nas troszkę bliżej mainstreamu, tak bym to ujął, nie? Czyli jakiejś tam szerszej popularności, tam była dancingowa piosenka miłosna i w ogóle tam kilka utworów takich. Lubię obie te płyty i jestem dumny z chłopaków, że takie te płyty zrobili, bo ja oczywiście to firmuję twarzą, ale tak naprawdę Polor to jest ogromna zasługa ludzików.
Pablo Pawie, Ludziki to najważniejszy zespół, tak powiedziałeś i jeszcze przez chwilę pozostanę przy Tylko. To pierwszy i jedyny album, w którym sam w większości jesteś sterem, żeglarzem i okrętem. Czy w twojej głowie czasami trafia ci się myśl, żeby zrobić drugą solową płytę?
Tak, wiesz co, ja piszę dużo piosenek, ale zazwyczaj jak napiszę jakąś piosenkę, to mam taką myśl, że przyniosę ją do ludzików i zróbmy ją z chłopakami. Natomiast jest kilka takich, czy kilkanaście, które sobie gdzieś tam są na obrzeżach tego, co z ludzikami robimy. I taka płyta pewnie powstanie. My teraz robimy z kolei z moim przyjacielem Patrykiem Kraśniewskim płytę z muzyką teatralną w dużej mierze, bo robiliśmy tam do paru przedstawień muzykę. I ona jest w jakiś sposób podobna do Tylko, bo ona jest minimalistyczna. Tam jest pianino, gitara i mój głos i właściwie tyle.
I teraz skupmy się na płycie, która ukazała się na początku kwietnia tego roku, czyli Lacuna. I zacznę od tytułu. W słownikach te definicje możemy znaleźć jako ubytek fragmentu tekstu w wyniku jego transmisji ręcznego powielania. Koniec cytatu. Co ty możesz powiedzieć o nazwie? Czy w tych piosenkach znajdziemy jakieś ubytki, które będą niezrozumiałe?
Na pewno. To znaczy, to jest zawsze tak, że jak się pisze piosenkę, to dopiero przy spotkaniu ze słuchaczem się okazuje, co jest jasne i co jest proste, a co jest bardziej skomplikowane. I chwilami rzeczy, które tobie, kiedy piszesz ten tekst, się wydają bardzo jasne, one nie są jasne dla słuchacza, a chwilami jest na odwrót. Lakuna, tak po naszemu mówiąc, to jest trochę to, że w tekście, w tych tekstach średniowiecznych albo starszych, kiedy przepisywano z jednego do drugiego, bo to jeszcze wszystko było ręcznie robione, czasem ktoś się pomylił, czasem ktoś zapomniał, a czasem zadziałał czas, czyli wytarło się tam coś, powiedzmy, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że w muzyce, i o to mi chodziło przy tytule tej płyty, to jest trochę tak, że my nie wymyślamy muzyki na nowo, nikt nie wymyśla. To znaczy, nawet jeśli jesteś najbardziej awangardowym muzykiem, to tak naprawdę twoja cegiełka jest kolejną cegiełką w jednym tym murze. I czasem ludzie mają lakuny, to znaczy zapominają, że nie byłoby, nie wiem, Toma Waitsa, gdyby nie było bluesa lat 30., a z drugiej strony muzyki wodewilowej amerykańskiej. Nie? I to jest ta lakuna. I my, kiedy nagrywamy piosenki, to oczywiście, że to też jest ten sam ciąg amerykańskiej muzyki rozrywkowej, polskiej muzyki rozrywkowej. My się dosyć odważnie odwołujemy i myślę jawnie do, wiesz, do breakoutów, do klasyki polskiej muzyki rockowej z lat 60., do Marka Grechuty i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko gdzieś jest. Nie?
12 utworów na tej płycie możemy znaleźć, w których muzyka, jak zresztą można przeczytać, jest chyba najbardziej eklektyczna. W każdej piosence inny styl. Jednak klimat pozostaje ten sam. W większości możemy usłyszeć muzykę trochę disco. Jak dużą rolę ten styl odgrywał przy tworzeniu tego albumu?
I znowu, to mi jest trudno trochę ocenić, bo kiedy robisz piosenki, to się nie zastanawiasz, czy to będzie disco, czy to będzie rock and roll, czy to będzie, nie wiem, hip-hop, tylko starasz się zrobić dobrą piosenkę. Mamy pomysł i próbujemy z niego wyciągnąć jak najwięcej. Natomiast my lubimy taneczne utwory, ponieważ ja piszę dosyć mroczne i właśnie takie nie najprostsze teksty, to czasami ta gdzieś dyskotekowa, ale raczej w rozumieniu lat 70., a nie dyskoteki disco polo. Muzyka pomaga tym tekstom łatwiej trafić do ucha słuchaczy.
Spośród wszystkich numerów najbardziej darzę wielkim sercem Jesteśmy bombą, w którym znajdziemy dźwięki typowo bluesowe, breakoutowe, a także wokal, który brzmi jakby to był, w mojej opinii, nagrany w domowych warunkach w latach 70. Co ekipa musiałaby zrobić, żeby odwzorować ten retro głos?
Wiesz co, my to nagrywaliśmy po prostu na mikrofon do harmoniki ustnej. Zresztą to nie jest nasz pomysł, to już robił zespół Black Keys, to już robił też, jak on się nazywa ten, co z siostrą grał w zespole na bębna. Co? The White Stripes, tak. Że to jest, było nagrywane przez ten mikrofon do harmoniki i przez przester albo przez piec gitarowy. Chodziło nam trochę oczywiście o taki retro sound. Ja jestem dumny akurat z tej piosenki, bo tam udało mi się trochę tak zaśpiewać, jak Mira Kubasińska śpiewała albo Nalepa w latach 70., co nie jest takie wcale proste, bo ja nie jestem wielkim wokalistą. Tak, no to jest taki utwór, powiedziałbym, przepraszam za słowo, z dosyć dużym wykopem czy wypieprzem wręcz, ja go lubię też.
Inną rzeczą, która mnie zaskoczyła, to piosenka We Rise, chyba jedyny utwór, właściwie nie jeden, tylko pierwszy, który został zaśpiewany w całości w języku angielskim, co prawda w Karwowskim można usłyszeć fragment angielszczyzny, i co skłoniło, żeby wykonać coś w innym języku niż ojczystym polskim.
To musimy się cofnąć, to znaczy ta płyta powstawała w ogóle w cieniu muzyki, którą my robiliśmy do serialu. Robiliśmy muzykę do serialu Udar. Z różnych powodów tego serialu jeszcze nie ma w streamingach, ale tak było. I jednym z pomysłów do tego serialu była piosenka jakaś tam amerykańska, właśnie taka z akustyczną gitarą. I panowie, którzy produkowali ten serial, nie mieli praw do tej piosenki i my powiedzieliśmy, to my zrobimy taką. I ja napisałem tekst, Earl Jacob mi sprawdził ten tekst, bo mój angielski nie jest dobry, i go zaśpiewałem po angielsku. Ja oczywiście śpiewałem dosyć dużo po angielsku, czy wpatła, po jamańsku Wawa Mafia, nie? To mi się zdarzało, całe zwrotki nawet, śpiewać wpatła, ale to trochę co innego, nie? To była nawika raczej ten. A tutaj, bo nawet w pewnym momencie ja stwierdziłem, dobra, jak to ma wejść na płytę, to ja napiszę tekst po polsku i ten, ale doszedłem do wniosku, że to na tyle fajnie wyszło, że okej, zostawiamy właśnie też trochę po to, żeby ludzie tak się zdziwili, nie? Piąta płyta, czy tam szósta płyta ludzików i nagle po angielsku śpiewa ten Pablo, nie? Nie wiadomo dlaczego. A to jest ładny, miłosny tekst o tym, jak się staramy, a nie zawsze nam wychodzi w tych partnerskich związkach.
Zaskoczyła mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie maska pandy, którą nosisz czasami na głowie. Możemy to zobaczyć w teledyskach do Przetańczonego Serca i Masek. No właśnie, o co chodzi z tym zwierzęciem? Co ono według ciebie symbolizuje?
No wiesz co, jak zwykle, nic nie symbolizuje, to przypadek. Po prostu mieliśmy nagrać nawet nie teledysk do Przetańczonych Serc, tylko taką zajawkę teledysku i byliśmy w Karot kawiarni, czyli w kawiarni mojego wydawcy Karot Komando. Tam jest też studio, Mario Dziurek tam miksuje płyty i stwierdziliśmy, że zrobimy taką zajawkę, która będzie zapowiedzią klipu, że ja będę tańczył. A on miał tą czapę pandy tam z jakiegoś powodu, tą maskę na zapleczu. I ja mówię, słuchaj, głupi pomysł, ja ją założę, nie? A on mówi, ty, ale gorąco ci będzie. Ja mówię, nie, no, ale to tam 30 sekund przecież, nie? Tej zapowiedzi. No ale jak zaczęliśmy to robić, a on mówi, ty, ale ty świetnie tańczysz. I w tej masce to jest super, nie? No i zrobiliśmy klip i to jest klip zrobiony, wiesz, za 100 zł. To znaczy Piotrek, czyli mój wydawca, mnie sfilmował telefonem i tam nic więcej nie ma, nie? Poza tym, że są bardzo ładne dzieła sztuki, bo w Karot kawiarni akurat wtedy, znaczy cały czas różni artyści wystawiają ten, więc one są gdzieś tam w tle, te dzieła sztuki i tyle. Nie było w tym wielkiej idei, ale jak już ona się pojawiła raz, to ja potem stwierdziłem, no dobra, tak robimy następny klip, to niech to będzie jakiś taki, wiesz, kontynuacja, nie? I w maskach wszyscy mają maski różne i to zrobiła wybitna też artystka warszawska, tam te różne dzioby takie i tak dalej, i tak dalej. A w tym momencie ja zakładam tę pandę i w tej pandzie tam się pojawiam.
Pojawiacie się dzisiaj w ramach jesiennej trasy, a jej częścią będzie znowu jubileuszowe piąte tournée warszawskie. Na czym ta wyjątkowa część trasy polega?
No, polega na tym, że nie gramy w dużych klubach, tak jak zazwyczaj, tylko wybieramy sobie różne małe miejsca, które szanujemy, które też od wielu lat, a czasem dziesięcioleci, promują kulturę niezależną, są fajne i ciekawe i w nich gramy. I to są często miejsca, wiesz, na 100 osób, na 200, na 300, 400, a czasem i na 50, bo tak też bywało. I to jest trochę nasze spłacenie długu też i dla tych knajp, bo to często są knajpy, czy dla tych klubów, dla tych miejsc i dla tych ludzi. A z drugiej strony to też jest taka próba zmierzenia się, wiesz, bardzo często wtedy jesteśmy 5 metrów od publiczności, bez żadnych świateł, bez żadnych dodatkowych rzeczy. Jest tylko muzyka i odbiorcy. I trzeba tych odbiorców gdzieś zabrać, nie? W jakąś podróż. I to jest fajne sprawdzenie się. Ja zresztą lubię ten kontakt taki, powiedziałbym, bezpośredni z publicznością. Zawsze mnie to bardziej jarało niż największe festiwale świata.
Jak dużą popularnością cieszą się te trasy?
No, są wyprzedawane. W sensie nie ma biletów już.
W tym roku?
W tym roku jeszcze parę jest, ale to jeszcze mamy czas, ale już jest kicia kocia. No, tam zostało, powiedzmy, z 50 biletów na te wszystkie koncerty.
Czego może publiczność się spodziewać podczas tegorocznej edycji warszawskiego tournée?
Jak zwykle niespodzianek. No, to znaczy my każdy z tych koncertów przygotowujemy oddzielnie. Licząc się z tym, że też na przykład ktoś może wpaść na pomysł, żeby pójść na 5 koncertów z rzędu, na wszystkie. Więc każdy z nich jest inny. Jeden będzie akustyczny, w ogóle bez elektrycznych instrumentów. Każdy się różni doborem piosenek, to znaczy nie powtarzamy tego samego. Będą też goście, których już od paru lat nie zapowiadamy, to ma być trochę niespodzianka, będą wokalistki, wokaliści, instrumentaliści i tak dalej. Więc ja myślę, że też ludzie przychodzą z taką myślą, że a ciekawe, co oni dzisiaj nam właśnie tutaj, wiesz, odpieprzą, nie? I my też tak działamy, nie? Przygotowujemy całą serię takich koncertów, które są jednak inne od tych trasowych, zwykłych, że jedziemy tam, gramy po prostu ostatnią płytę i parę numerów.
Pablo Pavo to nie tylko piosenkarz, ale też pisarz. Za 4 dni pojawi się twoja najnowsza pozycja, czyli Sierpień. Czym ta książka będzie się różnić od poprzednich dokonań?
Wiesz co, no, po pierwsze to nie jest tom opowiadań, bo i Mikrotyki, i Nieradość to były tom opowiadań, a to jest właściwie jedna historia. Trudno powiedzieć, co to jest. Pewnie, żeby dobrze sprzedać tę książkę, to trzeba by powiedzieć, że to jest mini powieść, ale żeby być sprawiedliwym, to jest raczej taka długa nowela, tak jak w XIX wieku, nie wiem, tam Bolesława Prusa czy kogoś takiego. Tylko taka długa nowela, bo to jest 120 stron, ale to jest jedna historia po prostu. No i w tym sensie się różni, bo jednak ja do tej pory pisałem krótsze kawałki. Różni się, myślę, też językiem. Ja sobie wymyśliłem troszeczkę inny język niż w poprzednich książkach. I różni się narratorem. Ten narrator jest trochę inny niż wcześniej. To jest inna osoba.
Na co czytelnik powinien zwrócić uwagę przy Sierpniu?
Na to, żeby nie przejechać swojego przystanku, czytając Sierpień.
Krótko i na temat. Wracając do twórczości muzycznej, ale przejdźmy na szybkości do Wawa Muffin, bo od dłuższego czasu fani czekają na nowy album. Do tej pory ukazały się single Turlaj, Szaman i najnowszy Dub Brat. Możesz zdradzić informacje dotyczące tej płyty?
No wiesz co, tyle mogę zdradzić, co wszyscy wiedzą, bo ta płyta jest na ukończeniu. Ona jest na ukończeniu już od dłuższego czasu. Tutaj obecny, nie widać go w mikrofonie, Mario to Dziurek miksuje już od dłuższego czasu. Tam brakuje tak naprawdę jakichś drobinek poszczególnych linii wokalnych. Mamy nadzieję, że ta płyta w tym roku się ukaże taką późną jesienią albo wczesną zimą.
Spotykamy się przed koncertem, ale też przed meczem Ligi Narodów. Ważne spotkanie. Polska gra dzisiaj z Portugalią, a że wielkim fanem piłki nożnej jesteś, a zwłaszcza stołecznej Legii, muszę cię spytać, jak duże szanse mają biało-czerwoni w starciu z rywalami z południowego zachodu Półwyspu Iberyjskiego?
Słuchaj, to wszystko zależy od tego, czy wyjdzie w pierwszym składzie Maxi Ojedele. Jak wyjdzie Maxi Ojedele, wspaniały piłkarz Legii Warszawa, czarnoskóry 18-latek, to wygramy. A jak nie wyjdzie, to przegramy.
Powoli zbliżając się do końca, wróćmy jeszcze na szybkości do Poloru, bo jest jeden utwór, Pablo i Pavo. Kim byłbyś bardziej, Pablo czy Pavo?
Wiesz co, to trzeba by mojej żony zapytać, ale to jest utwór właśnie o tym, że ja jestem i taki, nie? Że czasem jestem tym niegrzecznym chłopcem, który, wiesz, gdzieś nad ranem pije wódkę w klubie, a czasem jestem tym do rany przyłóż dobrym człowiekiem, który czyta książki i idzie z córką na spacer. Ja zresztą sobie tak wyobrażam, że wbrew pozorom wszyscy mamy w sobie takie dwie osoby, tak? Czy to dziewczyna, czy chłopak. I po prostu czasem bywamy łobuzerscy, niegrzeczni, albo wręcz na granicy jakiegoś szaleństwa, a czasem bywamy dobrzy i rodzinni. Kropka.
No to ostatnie pytanie. Parafrazuję teraz tytuł jednej z piosenek najnowszej płyty, żeby zadać pytanie, gdzie jest twój dom? Może być dosłownie czy metaforycznie?
Cały mój dom jest w polszczyźnie.
I tyle możemy powiedzieć. Pablo Pavo, Pavo Sołtys, Pablo Pavo i Ludziki, solowo jako Pablo Pavo, także zespołem Wawa Muffin, długo by tu wymieniać, był gościem radia UWMFM. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
To ja dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia UWMFM.